nakazani na dialog.
Dzień dobry, skazani na dialog, Jacek Kosiak, witam serdecznie. Zostało niewiele czasu do kolejnej rocznicy powstania Solidarności, a właściwie odrodzenia się ruchu związkowego niezależnego od władzy. 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku podpisano porozumienia sierpniowe i do tych wydarzeń odwołują się chyba wszystkie związki zawodowe, a szczególnie Solidarność. O tym powiemy sobie pod koniec naszej audycji, a teraz skupimy się na współczesnej sytuacji związków zawodowych, o tym, czy mają wpływ na to, co dzieje się w państwa instytucjach, miejscach pracy, czy związki zawodowe są partnerami dla pracodawców, czy Polacy chętnie zrzeszają się w tych organizacjach. Państwa i moimi gośćmi są pan Paweł Florkiewicz z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
Witam pana, witam państwa.
Dzień dobry, witam panów. No właśnie, czy związki zawodowe współcześnie są silne? Wiem, że związkowcy, działacze Solidarności, tego najwyższego szczebla, ostrożnie odnoszą się do tych porównań z rokiem 80-81. Wtedy do Solidarności zapisało się 10 milionów Polaków, ale oczywiście to była wyjątkowa sytuacja. Jak teraz wygląda liczebność Solidarności? Pytam przewodniczącego Jarosława Lange.
No tutaj mamy sytuację jednoznaczną, jeśli chodzi o poziom Wielkopolski. Mamy ponad 500 firm i zakładów pracy różnych. Takich, w których oczywiście funkcjonuje Solidarność, od firm z kapitałem Skarbu Państwa, firm państwowych, firm prywatnych, firm zagranicznych, małych, dużych, średnich. Także tutaj mamy rzeczywiście cały przekrój. Ponad 500 takich miejsc. Obejmujemy w Wielkopolsce wszystkie branże, które tutaj funkcjonują, więc ten przekrój jest od takich instytucji jak chociażby oświata, służba zdrowia, kultura, urzędy, instytucje, sądy, tutaj przemysł, handel. Wszystkie te miejsca, oczywiście w wszystkich tych miejscach funkcjonuje Solidarność. Nie we wszystkich oczywiście zakładach pracy, ale we wszystkich tych branżach, o których tutaj mówiłem. Więc od wielu już lat, bo tutaj mogę mówić to z własnego doświadczenia, i z doświadczenia nas, którzy konstytuują Solidarność w Wielkopolsce, ta sytuacja się nie zmienia, więc nie mamy powodu do utyskiwania patrząc z tej perspektywy, chociaż oczywiście chcielibyśmy, żeby tych firm było jak najwięcej i żeby oczywiście związek funkcjonował w różnych miejscach.
Wielkopolski region Solidarności należy do tych prężnych, taka jest opinia w Polsce. I pewnie pan przewodniczący ma się czym chwalić, ale ominął pan moje pytanie. Pytałem o liczebność, jak wygląda to
liczebność
obecnie?
Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, mamy tutaj powyżej 35 tysięcy członków związku. Taka jest liczebność w tych 500 i oczywiście są firmy, w których mamy uzwiązkowienie na poziomie powiedzmy kilku tysięcy, tak jak w wielu dużych zakładach pracy. Bo oczywiście jest to kwestia proporcji do ilości osób pracujących w danej firmie. No i też oczywiście są małe firmy, gdzie to uzwiązkowienie z natury rzeczy, biorąc pod uwagę oczywiście liczebność pracujących tam osób, jest mniejsza, ale średnio w Wielkopolsce możemy mówić tutaj o uzwiązkowieniu na poziomie tych 30-35%. Średnio, tak?
To jest wyżej niż średnia krajowa?
Nie robiłem takich statystyk, czy wyżej, czy średnia krajowa, bo oczywiście w każdym regionie mamy zupełnie inną sytuację, ze względu na strukturę firm, które funkcjonują w danym regionie. Wielkopolska jest oczywiście tutaj zamożna, jeśli chodzi o ilość firm i przemysł, który tutaj się rozwija, więc to trochę zupełnie inaczej wygląda. Ale przecież zupełnie inaczej wygląda to na Śląsku, gdzie mamy tutaj kopalnie i jest, firmy są zupełnie inaczej funkcjonują.
Ale w Wielkopolsce inaczej mamy sporego pracodawcę, gdzie działa największa organizacja zakładowa Solidarności w Polsce. Mówię o
to
Volkswagen.
To prawda, Volkswagen. Volkswagen na 10 tysięcy pracujących, mówiąc tak już dużym ogólnikiem, no mamy ponad 7 tysięcy członków związku, więc to jest przeogromna ilość.
Czy tych związkowców przybywa, ubywa?
Tak jak mówię, za region, który mam przyjemność i wielki zaszczyt reprezentować i odpowiadać, mamy od wielu lat sytuację dość stabilną, a więc nie mamy sytuacji, w której mamy zmniejszoną liczbę członków związku. Pewno chcielibyśmy mieć więcej, ale to jest, proszę zwrócić uwagę na jeden prosty fakt, to ludzie, którzy pracują w danych zakładach pracy, muszą dojrzeć do tego, że chcą tworzyć organizację organizację zakładową Solidarność i chcą poprzez to decydować o swoim życiu zawodowym. To jest ich wybór, ich decyzja. Więc tutaj w dużym stopniu od tych aktywności osób pracujących w różnych miejscach oczywiście dużo zależy.
Pan Paweł Florkiewicz, reprezentuje pan Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan. Czy sytuacja, gdy uzwiązkowienie jest tak niskie w Polsce, to jest komfortowa sytuacja dla pracodawców?
To jest skomplikowane pytanie. Natomiast na wstępie trzeba zaznaczyć, że związek zawodowy jest zawsze wartością dodaną każdej firmy. Związek zawodowy...
To poniekąd pan odpowiedział na moje pytanie.
Tak. Absolutnie chcę powiedzieć, że dialog z pracownikami we firmy, w które związek zawodowy działa, jest zdecydowanie prostszy i łatwiejszy i efektywniejszy. Chodzi tutaj zwłaszcza o plany pracownicze, o system wynagradzania. W chwili, kiedy mamy reprezentację i łatwiej jest rozmawiać z pracownikami, no to ta firma też zyskuje na konkurencyjności, tak? I odpowiedzialny związek zawodowy to zawsze jest dobry partner po stronie pracownika w każdym przedsiębiorstwie.
To jest takie podejście nowoczesne, stąd też nasza audycja Skazani na dialog. Mówimy o dialogu społecznym, ale pamiętam lata 90., kiedy ruch związkowy odradzał się po 89 roku. Były takie opinie popularne, że związkowcy, związki zawodowe to jest kij w szprychy, coś co przeszkadza w pracy. Związkowcy są roszczeniowi i tak dalej, i tak dalej. No, było popularne takie stwierdzenie i wielu pracodawców, przedsiębiorców powiedzmy, patrzyło na związki niezbyt przychylnie.
Panie redaktorze, ale pana wstępnie wspomniał, że w latach, bym powiedział, poprzedniego systemu 10 milionów osób było w Solidarności i związki zawodowe tak naprawdę nie były związkami zawodowymi, tylko były pewnego rodzaju opozycją względem systemu komunistycznego. I w kapitalizm weszliśmy ze związkiem zawodowym, co miał 10 milionów osób.
To już sprostuję. W 89 roku Solidarność miała 3 miliony. Oprócz tego jeszcze były oczywiście inne związki zawodowe, w tym OPZZ, wcześniej firmowany przez władze PRL-u.
I z takimi związkami zawodowymi weszliśmy w dobę kapitalizmu i to były związki zawodowe, które nie zawsze były przystosowane do pełnienia swojej podstawowej funkcji, czyli reprezentowania pracowników w swoich zakładach pracy.
A co pan rozumie, że nie były przystosowane?
Solidarność i związki zawodowe za czasów komunistycznych, tak jak mówiłem, to były związki, które były, bym powiedział, bardziej opozycyjne i polityczne niż związki, które miały wytwarzać konkurencyjność przedsiębiorstw. Teraz każdy zrzeszonych pracowników w związkach zawodowych wie o tym, że konkurencyjność przedsiębiorstwa to jest jego jedna z najważniejszych rzeczy, dzięki czemu przedsiębiorstwo się funkcjonuje, zarabia i dzięki temu wypłaca pensje pracownikom. Dawniej tej wiedzy nie było, teraz ta wiedza jest dużo bardziej poszerzona i reprezentanci, przedstawiciele odpowiedzialnych związków zawodowych z przedsiębiorcami o tym wiedzą i wspólnie tą konkurencyjność przedsiębiorstw budują. Na początku lat 90. mam wrażenie, że tego zabrakło.
Skazani na dialog.
Są różne czasy i różne momenty, w których funkcjonuje oczywiście Związek Zawodowy i funkcjonował Związek Zawodowy Solidarność. I myślę, że także jest zupełnie inna perspektywa widzenia tego, patrząc z perspektywy członków związku i ludzi, którzy współtworzyli, tworzą i tworzyli tą Solidarność, a zupełnie inaczej to wygląda w momencie, kiedy obserwujemy to jak gdyby z zewnątrz. I teraz to, co jest istotne, myślę, że warto o tym powiedzieć. Rzeczywiście zupełnie inna sytuacja była przed rokiem 89. I wtedy rzeczywiście Solidarność to w jakimś stopniu przede wszystkim bunt przeciwko komunie i temu, co się działo wówczas. Ale też trzeba wziąć pod uwagę fakt, że wówczas, kiedy tworzyły się Związek Zawodowy Solidarność i kiedy działa już w zakładach pracy, w wielu zakładach pracy, to przecież tam też były realizowane pewne interesy pracownicze. Na miarę tamtych czasów.
Ale mówi pan miarę... przewodniczący o latach?
Mówię o latach na przykład 81, 2, tam...
A ja pytam o lata 90.
Ale powiedzmy w latach 90. również tego typu działania były podejmowane. Przecież mieliśmy do czynienia z przeogromną reformą, czyli zmianą jak gdyby systemu.
I wówczas, pamiętamy też i wówczas, te strajki, które wtedy wybuchały.
I wówczas też były
często.
Strajki, wówczas też były jak gdyby działania propracownicze, dbające o interesy pracowników. Tylko oczywiście trzeba mieć świadomość jedną, że to były zupełnie inne czasy.
Tak, panie przewodniczący, jeszcze chcę zwrócić uwagę na to, że do 89 roku praktycznie nie było prywatnych przedsiębiorstw. I dopiero pojawienie się prywatnych przedsiębiorstw zmieniło całkiem i wymusiło zmianę związków zawodowych w podejściu do przedsiębiorców, ponieważ dawniej pracodawcą było tylko państwo, a nie podmioty, których właścicielami były prywatne osoby.
Ja się zgadzam, ale chcę powiedzieć tylko jedno wyraźnie, że nawet wówczas, kiedy tym, mówiąc już na skróty, właścicielem było tylko państwo, to tam też były problemy pracownicze, takie czy inne. Oczywiście były inny czas, inne miejsce, ale to nie znaczy, że ludzie, którzy reprezentowali wówczas Związek Zawodowy Solidarność w tamtym czasie, na przykład na początku lat 90., oni nie byli zainteresowani w ogóle kwestiami pracowniczymi. No to oczywiście to jest teza kompletnie błędna.
Myślę, że na początku lat 90. tym bardziej te kwestie pracownicze się pojawiły, bardzo mocno, bo gospodarka przeobrażała się, były zwolnienia, bardzo często zakłady upadały albo musiały przejść przeobrażenia.
Natomiast zgadzam się z panem co do jednej rzeczy, że w miarę upływu czasu, mówimy tutaj oczywiście o początkach lat 90., kiedy pojawiały się firmy prywatne, kiedy pojawiły się firmy z kapitałem zagranicznym, kiedy mieliśmy różną strukturę właścicielską, no to nagle pojawiła się nowa rzeczywistość i w tej nowej rzeczywistości związek oczywiście musiał się w jakiś sposób do tego w naturalny sposób dostosować.
No właśnie, pytanie, co było punktem zwrotnym, że ten dialog jednak się ucywilizował?
Ja myślę, że tutaj nie można wyznaczyć jakiegoś szczególnego momentu czy punktu, w którym ten dialog w jakiś sposób szczególny się pojawił. Oczywiście, że w tym wymiarze formalno-prawnym
jest... Ale
jak
patrzymy właśnie na strajki z lat 90., później jednak te strajki wygasały z różnych powodów, ale między innymi dlatego, że wprowadzono ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Ja mówię, no są momenty, które być może należałoby wskazać, jeśli chodzi o te elementy formalno-prawne. No to jest oczywiście ustawa o związkach zawodowych i o pracodawcach w tym samym czasie, która powstała. Potem oczywiście Komisja Trójstronna, czyli dialog społeczny. No i to były takie, myślę, że te no, kamienie milowe. Potem nowa ustawa dotycząca dialogu społecznego na przestrzeni oczywiście wielu lat pojawiała się. Więc patrząc z perspektywy formalno-prawnej mieliśmy takie momenty, ale tak naprawdę istotą rzeczy jest coś innego. Jest to, że zmieniła się sytuacja gospodarcza w Polsce. I to jest ważne. A w ramach tej zmiany sytuacji gospodarczej no, trzeba było dostosować sposób funkcjonowania związków zawodowych, czy Związku Zawodowego Solidarność do nowych czasów, do nowych relacji, do nowej sytuacji. I myślę, że to, ta zmiana kompleksowa, która się pojawiła, ona też w jakiś sposób wymusiła po każdej ze stron, bo przecież po stronie pracodawców również. Mówimy tutaj, i tu słusznie, rzeczywiście też się cieszę, że pan to wspomniał, kwestia dialogu społecznego, wzajemnego porozumienia, ewentualnie szukania kompromisu, to jest kwestia układów zbiorowych pracy, czy porozumień wszelkiego rodzaju w tej materii. Tutaj trzeba spojrzeć na to z perspektywy zmian, które zachodziły nie tylko w wymiarze oczywiście funkcjonowania związku zawodowego, ale również w wymiarze gospodarczym, w wymiarze funkcjonowania firm, struktury właścicielskiej itd., itd. To jest proces.
Ja jeszcze chcę uzupełnić tą wypowiedź, że bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na relacje pomiędzy pracodawcami, a pracownikami stopa bezrobocia. Bo teraz funkcjonujemy od kilku lat, we Wielkopolsce zwłaszcza, w sytuacji, kiedy stopa bezrobocia jest tak niska, że niemalże ma ujemny wpływ na gospodarkę. I my, jako pracodawcy, często mamy problemy z rozwojem firm z uwagi na to, że we Wielkopolsce nie ma rąk do pracy. I to również ma bardzo duży wpływ na relacje pracodawca-pracownik.
To prawda, natomiast to jest oczywiście jeden z głównych elementów tej relacji. Tutaj się oczywiście zgodzę, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że te relacje są związane jeszcze z innymi elementami. Na przykład sytuacja gospodarcza w ogóle w Polsce czy na świecie, to jest jak gdyby jeden element. To jest kwestia jakby poziomu zamówień, które firmy mają. To jest kwestia pewnego rozwoju regionalnego, który gdzieś tam mamy w różnych miejscach, różnie to funkcjonuje. Więc wiele elementów się składa na tą relację, a tak naprawdę dziś u podłoża, dziś zupełnie fundamentalną rzeczą jest to, jak te relacje wyglądają na poziomie zakładu pracy. Kiedy spotyka się zarząd firmy albo szef firmy z przedstawicielem Związku Zawodowego Solidarność. Na ile ludzie, którzy konstytuują ten dialog w zakładzie pracy, potrafią funkcjonować tak, jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli.
Pytanie teraz do obu panów. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Tylko około 10-11% pracowników w Polsce jest zrzeszonych w związkach zawodowych. Pan Paweł Fiorkiewicz z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan przypomniał pan przed chwilą, że pracodawcom łatwiej zarządzać firmą, prowadzić dialog, kiedy są związki zawodowe. To w takim razie panów diagnoza, dlaczego tak małe jest uzwiązkowienie, tak niskie? Ja tylko powiem, że na przykład we Francji jest to 8%, niżej, co prawda, ale związki chyba są silniejsze. Norwegia, kraje skandynawskie, to powyżej 50%.
No tak, ale tutaj żeby, trzeba mieć jak gdyby świadomość. Jeżeli mówimy o Europie, to oczywiście tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, tutaj Francja niżej. Ale kiedy mówimy o krajach skandynawskich, to trzeba wziąć pod uwagę, że tam zupełnie inaczej funkcjonowały jeszcze nie tak dawno przepisy prawne i tam to uzwiązkowienie i ta liczba osób należących do różnych związków zawodowych jest spowodowana zupełnie inną sytuacją. To jest inny świat, inne relacje prawne. Ale spójrzmy na przykład na Niemcy, gdzie to uzwiązkowienie jest na poziomie powiedzmy tam 18-19%, bo mniej więcej tak to wygląda. W Polsce ja tutaj zmienię trochę tą statystykę, bo informacje, które ja mam ostatnie dane wskazują na 15% uzwiązkowienia. Tutaj w dużym stopniu decyduje też struktura firm, bo my w Polsce mamy przede wszystkim przeogromną ilość mikro i małych przedsiębiorstw. Jeżeli mamy przedsiębiorstwa małe, na przykład 4, 5 czy 10 osobowe, no to rzeczywiście tam tworzenie organizacji zakładowej jest utrudnione, jest problematyczne. Kiedy mamy firmy 20, 25 czy nawet 30 osobowe, no to też rzeczywiście jest to pewien problem. Więc to też wynika z pewnej struktury funkcjonowania.
Skazani na dialog.
W takich małych firmach jak prowadzony jest dialog? Czy łatwiej prowadzić wtedy, kiedy jest niewielka firma skupiona na swoim zadaniu?
Ani trudniej. Mała firma się rządzi innymi prawami i tam faktycznie związki zawodowe, ja uważam, że nie są potrzebne, ponieważ bardzo często właściciel i pracodawca tych pracowników zna i ma z nimi osobiste relacje i nie potrzeba żadnego tworzenia dodatkowej struktury, żeby ten dialog był dobry, ponieważ przepływ informacji jest dobry i na co dzień. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną sprawę, że w Polsce to uzwiązkowienie się zmniejsza z tego względu, że mam wrażenie, że Polacy jakby ogólnie są oporni do zrzeszania się, a tym bardziej do zrzeszania się w jakichś, bym powiedział, obowiązkowych stowarzyszeniach.
No, nie, tak jak związki nie są obowiązkowe.
Tak, ale były plany, tak, i były w dyskusji publicznej pojawiały się takie zdania, że zarówno przynależność pracodawców do związków pracodawców powinna być obowiązkowa, jak i związkowców do związków zawodowych.
Ja tutaj dołożę tylko, oczywiście ten głos...
Jak powiedzieć, że tak nie powinno być,
Ten głos był bardzo oczywiście słabo, się tam gdzieś pojawiał, natomiast ja też oczywiście tutaj zdecydowanie uważam, że to jest kwestia bardzo indywidualna i to jest kwestia wolności człowieka. Jeżeli ludzie decydują się i chcą współtworzyć związek, no to oczywiście mają takie prawo i taka jest ich też wolny wybór. Dlaczego to jest ważne? Z prostej powodu, ponieważ ci ludzie, tworząc organizację zakładową w danym zakładzie pracy, oni tak naprawdę współdecydują o swojej przyszłości i o tym, jak sytuacja wygląda w tym zakładzie pracy, jeśli chodzi o poziom wynagrodzenia, o bezpieczeństwo, o higienę pracy, o wszystkie elementy socjalne i tak dalej. To jest, myślę, że pewnego rodzaju, w cudzysłowie powiem, forma ubezpieczenia tychże ludzi od tego właściwego, jak to rozumiemy, sposobu funkcjonowania, tego zawodowego, jak gdyby, życia. I to jest, myślę, że niezwykle ważne. I stąd to jest taka potrzeba. My byśmy bardzo chcieli, żeby też większość firm, mówię teraz o pracodawcach, też przynależała do organizacji pracodawców. Dlaczego? Bo nam bardzo mocno zależy na tym, żeby ten dialog społeczny, o którym tutaj wspomnieliśmy i którym się zgadzamy co do istoty, żeby on naprawdę rósł, a to oznacza dokładnie tyle, że chcielibyśmy na przykład bardzo poważnie i już wielokrotnie o tym mówiliśmy przez wiele, wiele lat, mówić o zawieraniu układów zbiorowych pracy, bo to cywilizuje relacje między pracodawcą a pracobiorcą. I to jest, myślę, że ważne dla nas, ale potrzebna jest rzeczywiście tutaj ze strony pracodawców ta moc układowa, czyli zawierania układów zbiorowych
pracy.
Tylko
ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, która była w tej naszej dzisiejszej dyskusji pominięta, że relacja pomiędzy pracownikiem a pracodawcą de facto jest trójstronna, ponieważ tam jeszcze jest państwo, czyli rządzący. Ponieważ oni poprzez prawo pracy regulują, co nam wolno, jak się możemy dogadać i również regulują te zasady, na których my zatrudniamy i na których pracownicy pracują. I niestety trzeba przyznać, że w ostatnich czasach Rady Dialogu Społecznego, te regionalne, jak i państwowe, przez stronę rządzącą są zaniedbywane i traktowane, bym powiedział, po macoszemu, na co wskazuje wiele tutaj okoliczności, o których z panem przewodniczącym przed wejściem do studia rozmawialiśmy. I na skutek tego, że rządzący bardzo często lekceważą ten dialogi instytucjonalne, my nie możemy się dogadać. Proszę zwrócić
uwagę,
że do kosza został wyrzucony nowy kodeks pracy i mamy kodeks, który jest, bym chciał, bardzo stary i nieelastyczny i bardzo często on jest przyczyną do tego, że pracodawca z pracownikiem i ze związkami zawodowymi ma kłopoty z dogadaniem się, ponieważ ta płaszczyzna jest ułomna i zacofana.
Ja chcę o Radzie Dialogu Społecznego powiedzieć z własnego doświadczenia na dwóch poziomach. Tym regionalnym i krajowym. I tutaj,
pan przewodniczący jest członkiem
mówienie o tym, że ten dialog jest fatalny, jest zły, dlatego że rząd, to jest teza nieuprawniona. Zawsze jest tak, że dialog konstytuują ci, którzy ten dialog tworzą. I pewno są
może podmioty... Za poprzedniej kadencji rządu słyszałem, że to wina rządu, że zawieszono w ogóle dialog społeczny.
No tak. Ja o tym chcę powiedzieć, bo mówię, to jest kwestia tego, jak się pozycjonują poszczególne osoby. I dzisiaj rzeczywiście możemy mówić o tym, że mamy różnego rodzaju problemy z tym dialogiem i ten dialog w dość niebezpiecznym kierunku zmierza. I powiem dlaczego. Skoro mówimy tutaj o rządzie, ale też trzeba by powiedzieć o innych podmiotach, którzy konstytuują tutaj dialog społeczny. No oczywiście na poziomie tutaj krajowym członkami Rady Dialogu Społecznego są poszczególni ministrowie konstytucyjni. No i zdarza się dzisiaj sytuacja taka, która nie miała miejsca jeszcze 2 lata temu, gdzie ci właśnie przedstawiciele poszczególnych ministerstw, członków Rady Dialogu Społecznego nie są obecni na posiedzeniach plenarnych i to rzeczywiście nie jest dobre i to jest szkodliwe.
No to
i
tutaj chyba panowie się widzimy tutaj zgadzają.
I tu widzimy pewną tendencję, że są problemy, ale problemy też są jeszcze inne z tym dialogiem społecznym. Kwestia porozumienia pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi. Mówimy o 5 centralach, to znaczy 5 organizacjach pracodawców, bo mieliśmy tutaj do tej pory 4, teraz już jest 5, no i 3, a oczywiście centralach związkowych. No i tutaj też mamy duże kłopoty, żeby się porozumieć w różnych sprawach. Kiedyś, parę lat temu było trochę lepiej, teraz jest trochę gorzej. Więc chcę powiedzieć, że ten dialog społeczny w istocie rzeczy w dużym stopniu zależy od tych osób, które konstytuują ten dialog i to, w jaki sposób on jest tworzony i potem na ile możliwe jest doprowadzenie do jakiegoś kompromisu, szukanie jakiegoś dialogu, to jest niezwykle ważne i trzeba go po prostu budować i trzeba dbać o to, żeby on był jak najlepszy. To jest zawsze pewien proces i też dbałość o to.
Doszliśmy do konkluzji.
Tak, oczywiście ja się cieszę, że tutaj pan przewodniczący zwrócił uwagę na to, że powinniśmy dokonać zmian w kodeksie pracy, który jest niewystarczająco elastyczny dla dwóch ze stron. Proszę zwrócić uwagę na to, że wiele osób w chwili obecnej teraz wybiera kontrakty, jednoosobową działalność gospodarczą, dlatego, żeby nie pracować na podstawie kodeksu pracy, który daje zbyt małą elastyczność.
I to też dwóch jest przyczyna niskiego uzwiązkowienia, bo ci ludzie nie należą do związków zawodowych wtedy.
Tak. Ja powiem tak, kodeks pracy mieliśmy rzeczywiście taką dobrą ideę, bo tutaj pan też doskonale to pamięta, gdzie powołany został zespół tutaj konstytuujący już 2 kodeksy, te indywidualne do praw zbiorowych i mieliśmy ogromne nadzieje, wszyscy, mieliśmy ogromne nadzieje, że ten kodeks rzeczywiście będzie zmieniony, bo ten obecny jest po pierwsze stary, po drugie nieżyciowy, a po trzecie być może należałoby go w wielu obszarach zmienić i to jest rzeczywiście prawda. Natomiast no, nie udało się niestety. I nie udało się dlatego, że partnerzy...
To jest klęska wszystkich stron,
którzy wówczas konstytuowali, bo przypomnę, tam nie tylko byli pracodawcy i związki zawodowe i ministerstwo, ale tam byli również przedstawiciele nauki, prawda? I tutaj mieliśmy tą sytuację, gdzie w tym gremium niestety nie udało się zrobić tego, co powinno się udać, mianowicie stworzyć nowy kodeks pracy, albo 2 nowe kodeksy pracy. Tak. Bardzo byśmy chcieli tego, bo dla nas też jest inspirujące to, że w ramach tych rozmów, o których tutaj wiemy doskonale, mówimy oczywiście o konstruowaniu tego nowego kodeksu, czy nowych kodeksów, tam też była kwestia chociażby tego, o czym mówiłem, czyli układu zbiorowy pracy. Ale to też wymaga pewnych porozumień i być może tej elastyczności, o której pan wspomniał.
To jest temat na osobną audycję temat. I myślę, że warto o tym powiedzieć.
Skazani na dialog.
Na koniec tylko, czy po strajku nauczycieli z wiosny tego roku związki zawodowe stracą, czy zyskają, a zwłaszcza Solidarność? Liczebnie.
Nie wiem, jak trudno mi oczywiście tutaj jakoś wyrokować w tej materii, ale ja nie widzę jakiegoś zagrożenia w wymiarze oczywiście odejść członków Związku Solidarności. Takiej tendencji na szczęście nie ma, więc na razie jestem w miarę spokojny.
31 sierpnia w tym roku wypada w sobotę. Będzie wielka parada motocyklowa Solidarności. Parę słów, panie przewodniczący, jak będzie wyglądało to święto wolnych związków zawodowych?
Warto pamiętać, że 31 sierpnia to jest święto państwowe, święto Solidarności i Wolności, to raz. Po drugie, warto też pamiętać, że to święto jest organizowane nie tylko tutaj w Poznaniu, ale we wszystkich częściach Wielkopolski, bo tutaj warto o tym powiedzieć, więc nie tylko w Poznaniu, ale w Lesznie, w Pile, w Gnieźnie, w Jarocinie i w wielu innych miejscach tutaj Wielkopolski. I w różnych miejscach będzie się działo różnie. W Poznaniu, skoro mówimy już o Poznaniu, 31, przypomnę, to jest sobota o godzinie 10 msza, a potem oczywiście pomnik, składanie kwiatów, ale to, co myślę, że będzie bardzo interesujące dla mieszkańców, bo chcemy to uczcić w sposób taki szczególny, bardzo rozrywkowy, to jest oczywiście ta nasza parada motocyklowa, która...
Już tradycyjna.
Tradycyjna, już 12, która tym razem będzie zmiana miejsca nie na placu Mickiewicza, tylko na Placu Wolności i z Placu Wolności o godzinie 14 w sobotę wyruszamy. Jak państwo chcecie zobaczyć wspaniałe motory, to zapraszam, 14 godzina, sobota, Plac Wolności.
Myślę, że to też święto pracodawców, którzy również ciężką pracą zarabiają na chleb.
Tak, oczywiście. Ja również planuję się motorem udać na paradę, żeby świętować to wielkie święto.
No proszę bardzo.
Się bardzo z tego cieszę, z tej deklaracji. Oczywiście dla każdego, kto przyjedzie, otrzymuje gadżety, chustę, kubki, inne różne rzeczy, które przygotowaliśmy, więc to będzie i potem na końcu różne inne rzeczy. Będzie też koncert po drodze, wiele ciekawych miejsc. Bardzo się cieszę z tego, że pan będzie razem z nami.
Czyli dialog społeczny w praktyce od święta. Dziękuję bardzo panom za rozmowę. Państwa i moimi gośćmi byli pan Paweł Fiorkiewicz z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan oraz pan przewodniczący Jarosław Lange z Wielkopolskiej Solidarności.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Jacek Kosiak, skazany na dialog. Do usłyszenia.